Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żonę twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dał swojej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Kochani, to jakaś potworność, skrajna przewrotność, bym powiedział. Prorok ścięty właściwie na kaprys głupiej dziewczyny. Coś niesamowitego. Wydawałoby się, że trzeba wołać: Boże, widzisz, a nic nie robisz. Przy czym w dzisiejszym czytaniu pierwszym mamy fragment z księgi proroka Jeremiasza, i to pierwszy rozdział, początek, gdzie Bóg mówi: nie lękaj się, oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali, murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i przywódcom, i kapłanom, i całemu ludowi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć. Tak mówi do proroka. Jan był prorokiem pańskim i zupełnie inaczej się potoczyły jego losy. Właśnie w ten sposób. Taka jakaś farsa, jakaś ironia kompletna. Jakby zaprzeczenie tego, że właśnie był prorokiem Bożym. Jeszcze z więzienia wcześniej święty Jan wysłał do Pana Jezusa uczniów z pytaniem: czy ty jesteś tym, którego oczekujemy? Czy ty jesteś? Święty Jan jest taką tragiczną postacią. Pan Jezus wyraźnie mówi, że to właśnie on jest tym Eliaszem zapowiedzianym, który miał zapowiedzieć przyjście Mesjasza. Ale pamiętamy, orędzie Jana Chrzciciela jest, powiedziałbym, takim orędziem groźnym. On nawoływał do nawrócenia, do wyznania grzechów, do obmycia się, oczyszczenia, przygotowania na przyjście Mesjasza, żeby tego Mesjasza przyjąć z taką otwartością, czystością. A sam zapowiedział sąd. Przychodzi, po mnie idzie ten, który ma wiejadło w swoim ręku. Oczyścią mu, plewy zostaną odrzucone. Zostanie tylko czyste ziarno. Stąd właśnie to. Nawracajcie się, obmyjcie się, bądźcie czyści. Pan Jezus zupełnie jakby inaczej mówi. Nie przyszedłem po to, aby potępić, ale żeby zbawić. Tak samo mówi. Stąd potem, kiedy Pan Jan nie widzi, że aż skazał Jezusa, nie widzi, żeby on działał tak, jak on go zapowiada, był w rozterce. Po ludzku rzecz biorąc, Jan Chrzciciel jakby przegrał tego orędzie, to jego zapowiadanie. Jakby się skończyło jakąś farsą kompletną. I co najgorsze jeszcze w tym wszystkim, ludzie go mieli za proroka, ale nikt nic nie powiedział w obronie Jana. Nikt się nie dopominał u Heroda o to, żeby wypuścił proroka. A po jego śmierci też nie było żadnej interwencji. Władze religijne zupełnie to zignorowały. Jakaś potworność. Cięcie na kaprys głupiej dziewczyny. Ale zobaczmy, że Jan miał zapowiedzieć Mesjasza. I kiedy tak sobie pomyślimy, to jego życie o wiele bardziej jest zapowiedzią tego, co się stało. Bo to ścięcie na kaprys jakiejś dziewczyny to i tak jest małe piwo w stosunku do tego, co się stało z Mesjaszem. Syn Boży został skazany na śmierć jako bluźnierca. jako bezbożni, można powiedzieć. Pani, nie ma większej zbrodni, jaką ludzie popełnili na świecie, w historii, niż właśnie to, że skazali Syna Bożego na śmierć jako bluźniercę. Można powiedzieć, Boga skazali jako bluźniercę na śmierć. Nie ma większej zbrodni, jaką ludzie popełnili w historii. I co jest w tym wszystkim najgorsze i najdziwniejsze i przerażające, to tą zbrodnię popełnili ludzie pobożni. Nie ateiści, nie bezbożnicy, ludzie pobożni. Bo Sanhedryn skazał Jezusa na śmierć jako bluźniercę. I też jeszcze skazał go niezgodnie z prawem. W prawie pisało, że powinien być ukamienowany, a nie go skazali na śmierć na krzyżu. Stąd był potrzebny im Piłat. A Pan Jezus sam powiedział do Piłata: większą winę mają ci, którzy mnie wydali w twoje ręce. Sam wskazał tych właściwych winowajców. Wcześniej Pan Jezus mówi takie słowa: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, bo budujecie pomniki prorokom, a wasi przodkowie ich pozabijali. I mówicie, gdybyśmy żyli w tym czasie, kiedy byli ci prorocy, to byśmy nie byli uczestnikami zbrodni. Nie bylibyśmy. Nie. My byśmy nie uczestniczyli w tych zbrodniach. Ale przez to samo, że tak mówicie, potwierdzacie, że jesteście ich potomkami i robicie... I teraz na koniec Pan Jezus mówi: dopełnicie i wy miary waszych przodków. Dopełnicie miary. I właśnie to, co się stało z Jezusem, to jest jakby dopełnienie miary zła, przewrotności ludzkiego serca, jakie spotykamy. Bo nie ma większej przewrotności niż nazwać Boga bluźniercą. I to jest jakoś przedziwne, że właśnie zbawienie, ta niesamowita łaska od Boga przychodzi w momencie, kiedy się objawia największa przewrotność ludzkiego serca. I w pewnym sensie tak się musi dokonać, żeby się objawiła prawdziwa miłość i determinacja w miłości Boga do człowieka. Dopiero na tle tej skrajnej przewrotności, przewrotności, która dochodzi do granicy, dopiero wtedy objawia się ta łaska, czysta, absolutnie czysta łaska Bożej miłości, tej miłości absolutnie bezinteresownej. Nie przyszedłem po to, aby świat potępić, ale żeby zbawić. Jan Chrzciciel tego nie rozumiał, czym nie był w stanie. Natomiast właśnie jego życie, i bardziej jego życie, nawet niż słowa, były tą zapowiedzią tego, co się dokona. I Pan Jezus, mówiąc, że jeszcze się nie narodził większy, jeszcze się z niewiasty nie narodził większy niż Jan Chrzciciel, właśnie wskazał na tą jego niesamowitą wielkość. I to absolutnie jakieś niesamowite wybranie, że był bezpośrednim poprzednikiem i tym, który zapowiedział, to nawet nie tylko słowem, ale właśnie swoim życiem, swoim losem, Mesjasza, który przyszedł, aby zbawić. To dzisiejsze wspomnienie jest takie, powiedziałbym, tragiczne, ale tej tragiczności jednocześnie jest właśnie zapowiedzią Bożego zbawienia, które się dokonuje przez ofiarę Mesjasza. W momencie największej zbrodni dokonuje się objawienie tej miłości do końca. Miłości, która zbawia. Tego w tym momencie, tego wydarzenia nie widać. Dopiero w perspektywie wydarzeń paschalnych, śmierci, potem zmartwychwstania Chrystusa, zesłania Ducha Świętego, dopiero można zacząć odczytywać sens tego, co się stało z Janem Chrzcicielem, co dzisiaj akurat przeżywamy jako wspomnienie.